przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Jest to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to 21. niedziela zwykła. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Najbliższa niedziela to 21. niedziela w ciągu roku. W tę niedzielę będziemy starali się odnaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zadał Jezusowi pewien człowiek nieznany z imienia. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Kto zatem będzie zbawiony, a kto nie? O tym przekonamy się, wsłuchując się w czytania mszalne z niedzieli, rozpoczynając je od Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy użycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Fragment Ewangelii, który przypada na najbliższą niedzielę, rozpoczyna się zdaniem o tym, że Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Pamiętać musimy, że Jerozolima, stolica, tam gdzie jest świątynia, to było centralne miejsce, wokół którego święty Łukasz, ewangelista, koncentrował najważniejsze wydarzenia. Dla niego Jerozolima była po prostu najważniejsza. Tam, wokół Jerozolimy, dużo ważnych rzeczy się wydarzyło, ale przede wszystkim w samej Jerozolimie miała miejsce kulminacja nauczania Jezusa. Tam został odrzucony, ukrzyżowany, tam wreszcie umarł i zmartwychwstał, a ukazując się, pojawiał się w wersji Łukaszowej swoim uczniom i nie tylko, właśnie w Jerozolimie i w jej okolicach. Jednak mamy tutaj we fragmencie, który jest przedmiotem naszego zatrzymania, naszej refleksji, ogólną zmiankę, że Jezus przemierzał miasta i wsie. Nie mamy tutaj żadnych konkretnych nazw miejscowości, gdyż po pierwsze, tak jak mówię, to Jerozolima była najważniejsza, a nie inne miejscowości w jej większym lub mniejszym oddaleniu. A po drugie, Łukasz też nie za bardzo znał topografię Palestyny, ponieważ nie był Żydem i po prostu ze słyszenia pewne wydarzenia w konkretnych miejscach sytuował. I właśnie podczas tego zmierzania Jezusa ku Jerozolimie, któryś z jego rodaków zapewne zadał to pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Gdyby dzisiaj zadać takie pytanie Panu Jezusowi, to byśmy pewnie oczekiwali jakichś statystyk, jakichś procentów, liczb. Tymczasem Jezus odpowiedział w zupełnie inny sposób, obrazowy, tak jak to on zwykł ważne kwestie przedstawiać. I najpierw spotykamy w tekście zachętę. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Gdzie mają wejść? Na ucztę. Uczta często bywa w Piśmie Świętym, w Ewangelii, obrazem rzeczywistości eschatologicznych, związanych z niebem. Jest to uczta zbawionych w Królestwie Bożym. Oczywiście my, to jest przykład wzięty z życia, ale my też, kiedy pomyślimy sobie, gdzie jest miło, gdzie jest przyjemnie, gdzie się człowiek dobrze czuje, no to na jakiejś dobrej uczcie. Więc to jest tylko obraz nasz ziemski. Niemniej jednak za jego pomocą Jezus pokazuje tę ucztę niebieską. I mówi, by spróbować, usiłujcie, nawet tutaj jest słowo usiłujcie, ale w tekście greckim jest to termin wzięty z terminologii sportowej, a więc jak sportowcy zdobywają kolejne zwycięstwa i trofea, tak i wy wiele trudu włóżcie w to, żeby wejść przez ciasne drzwi. U Mateusza była droga wąska i droga szeroka, była ciasna brama, zawsze ta ciasna brama, ta wąska droga, tutaj wąskie drzwi, ciasne drzwi, to jest obraz tego, że nie jest łatwą droga ku zbawieniu, ale znowuż ona jest bardzo konkretnie wskazana i trzeba dużo wysiłku całożyciowego, żeby wejść do chwały nieba i to są te ciasne drzwi, które tutaj, dosłownie rozumując, stanowią wejście do domu lub też na teren gospodarstwa, gdzie odbywa się uczta. Wielu chce wejść na tę ucztę, ale nie mogą. Do tego jeszcze drzwi, oprócz tego, że są ciasne, to już jest pierwsza trudność, ale za chwilę zostaną zamknięte, bo czytamy dalej w Ewangelii, skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie. Więc mamy tutaj nie tylko trudność przestrzenną, ale i czasową. Za chwilę te drzwi zostaną zamknięte, więc trzeba się pospieszyć i nie zwlekać. I jak możemy sobie to wyobrazić, kiedy te drzwi zostaną zamknięte, to wtedy wielu się po prostu już czasowo nawet nie dostanie na ucztę. I co będą robić? Będą kołatać do drzwi, będą wołać: Panie, otwórz nam. Czy się w tym momencie gospodarz zlituje i wpuści tych gości, którym nie udało się do tej pory wejść? Nie. On pozostaje stanowczy. Do tego momentu, w którym drzwi były otwarte, mimo że były ciasne, każdy miał szansę skorzystać z możliwości, by na ucztę wejść. Później, gdy zostaną zamknięte, będzie zwyczajnie za późno. Odpowie wtedy im: nie wiem, skąd jesteście. No ale oni, mówią dalej, przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Jeśli wziąć i zinterpretować ten przykład jako samego Jezusa, który zaprasza na ucztę w Królestwie Niebieskim, to mamy tutaj ludzi, którzy spotykali się z Nim podczas Jego ziemskiej działalności. Nierzadko pewnie i rzeczywiście jedli podczas uczt, na które był zapraszany, widzieli i słyszeli, jak naucza, może akurat byli w domu, ale na ulicy nauczał, a może wyszli także na ulicę, by posłuchać tego, co mówi, więc rzeczywiście oni nie kłamią. Oni mogli Go spotkać, kiedy wędrował przez różne wioski i miasta Galilei, potem Jerozolimy, ale jak się okazuje, nie wystarczy tylko znać Go zewnętrznie, żeby móc się z Nim spotkać na uczcie w niebie. Dużo ważniejsze jest poznać Go wewnętrznie, przyjąć Go, zaakceptować Jego i Jego naukę. Przypomnijmy sobie te fragmenty, w których była mowa, że kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego ja się przyznam wobec Ojca Niebieskiego. I odwrotnie mówił Jezus, kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja się zaprę przed Ojcem moim niebieskim. No i właśnie podobną sytuację mamy tutaj. Zaparł się tych, którzy niby powoływali się na znajomość z Nim. Raz jeszcze powtórzmy. Nie zewnętrzna znajomość Jezusa i Jego nauki jest tutaj wyznacznikiem tego, czy ktoś osiągnie zbawienie, czy na tę ucztę niebieską wejdzie, ale wewnętrzna znajomość, czyli zaakceptowanie, przyznanie się do Jezusa i życie według Jego nauki. Znowuż możemy przywołać tutaj różne teksty, w których jest mowa, że nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego, ale trzeba je wypełniać. To byli słuchacze. To już Mateusz pisał o tym budowaniu domu na skalę i na piasku w dolinie. Ci, którzy budują na dole, na piasku, nie mogą się potem dziwić, że ten dom zostanie zmieciony przez fale, przez wiatry, burze i tak dalej, bo to są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, a nie wypełniają go. Natomiast ci, którzy budują dom na skalę, to nie tylko słuchają, ale je wypełniają. Słuchać to jest stanowczo za mało, by mieć prawidłową relację do Jezusa. A tu mamy tych, którzy mówią: na ulicach naszych nauczałeś, czyli słuchaliśmy Ciebie. Możemy nawet powtórzyć Twoją naukę, chciałby się dodać, ale to jest niewystarczające. Gospodarz, bo tutaj ciągle nam się przewijają te dwie płaszczyzny, dosłowna z przypowieści czy z opowieści i ta, która ma głębsze znaczenie. A więc gospodarz z tego opowiadania jeszcze przemawia do ludzi, tych, którzy zostali na dworzu i mówi: powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tu już jest bardzo konkretny zarzut. Dopuszczacie się niesprawiedliwości. W tych słowach przebrzmiewa idea, jaka pojawiła się w psalmie 6, wierszu 9, gdzie czytamy przywołane słowa Boga: odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie. I teraz podobne słowa słyszą ci, którzy chcieliby się dostać na ucztę, ale się już nie dostali, że dopuszczają się niesprawiedliwości. Mają od Jezusa odstąpić. On nie chce mieć z nimi nic wspólnego. I dramaturgię całego wydarzenia podkreśla zwrot: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Płacz i zgrzytanie zębów. To jest sytuacja osób, którzy znajdują się w sytuacji beznadziejnej, które utraciły możliwość osiągnięcia czegoś. U Łukasza tutaj się pojawia ten fragment, czy ten zwrot. Natomiast święty Mateusz, ewangelista, dużo częściej go przywołuje. To jest semityzm, płacz i zgrzytanie zębów, który oznacza odrzucenie, ale zawinione przez człowieka, ukaranie go, sytuację beznadziejną. A cóż tutaj, oprócz tego, że się owi ludzie nie dostaną na ucztę, jeszcze potęguje ten płacz i zgrzytanie zębów? Gdy ujrzycie, kontynuuje słowa swoje gospodarz, a Łukasz je przywołał, Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, to nauczcie, jak zobaczycie, a siebie samych precz wyrzuconych. No właśnie, przywołane są tutaj wielkie postacie z historii Izraela. Patriarchowie, Abraham, to jest ojciec wszystkich wierzących, ten, który jako pierwszy otrzymał obietnicę ziemi obiecanej i licznego potomstwa. Dla Izraela to był protoplasta narodu wybranego, człowiek, który zawierzył Bogu i pomyślnie przechodził wszystkie niełatwe próby wiary. Potem jego syn Izaak, no i Jakub. Jakub, który otrzymał nowe imię, Izrael, z którego zrodzi się 12 pokoleń Izraela. Więc on symbolizuje tutaj cały naród. Naród wybrany, wybrany przez Boga, którym się Bóg opiekował, z którym Bóg zawarł przymierze i który to naród miał pierwszeństwo, by się wydawało, w osiągnięciu czy dojściu na ucztę niebieską. A jednak, do tego jeszcze wrócimy, jednak się nie udało, przynajmniej niektórym, a może i licznym. Zobaczą zatem swoich własnych patriarchów, ojców narodu i jeszcze do tego proroków w Królestwie Bożym, ale siebie tam nie zobaczą, ich tam po prostu nie będzie, będą precz wyrzuceni. Kto zatem zasiądzie przy stole w tym Królestwie Bożym na owej uczcie? Powiada dalej gospodarz, a Łukasz to zanotował, właściwie mówi Jezus oczywiście, przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. A więc przyjdą ze wszystkich stron świata, ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. No dobrze, czy kto wróci? Kto przyjdzie? Czy wrócą Żydzi z diaspor różnych rozsianych po różnych krańcach świata? Nie. Tu nie chodzi, albo nie tylko, chodzi o Izraelitów, ale tu chodzi o kogoś, kogo oni nazywali mianem pogan. Poganie przyjdą z różnych stron i to oni zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Poganie, którymi Izraelici gardzili. Wreszcie podsumowanie dzisiejszej Ewangelii. To są słowa, tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Mamy tutaj te dwie skrajności, pierwsi i ostatni. Możemy je rozumieć, to zdanie rozumieć dwojako. Albo jeśli chodzi o kategorię chronologii, albo też jeśli chodzi o, byśmy powiedzieli, wartość, w cudzysłowie, albo i bez, tych, którzy wchodzą. Jeśli chodzi o chronologię, to Izrael, wydawałoby się, że skoro jest tak blisko Boga, o czym mówiłem przed chwilą, i ma takie szczególne relacje, przede wszystkim będąc narodem wybranym, winien pierwszy osiągnąć zbawienie. Wielu Izraelitów twierdziło, że tylko oni w ogóle mają szansę to zbawienie osiągnąć, ale nawet jeśli okazałoby się, że i poganie mogą dostąpić tego zaszczytu, no to tylko jako drudzy, a może zupełnie jako ostatni. A więc chronologicznie to oni powinni być pierwsi. Tymczasem Jezus mówi, że ostatni są ci, którzy będą pierwszymi, a więc ostatni poganie będą pierwszymi, a pierwsi, czyli Izraelici, będą ostatnimi. Być może też możemy tutaj przywołać postać świętego Pawła, konkretnie fragment z jego listu skierowanego do Rzymian, bodaj 9 rozdział, gdzie apostoł narodów mówi o tym, że ostatecznie pozostali Żydzi, jego rodacy, też się nawrócą, czy powrócą, czy rozpoznają Chrystusa. To będzie u końca czasów. A więc będą też mieli szansę na zbawienie, ale wtedy, a więc jako ostatni, choć wydawało się, że będą pierwsi. I drugie znaczenie tego określenia. Izraelici traktowali jako kogoś gorszego, no siłą rzeczy nie mającego relacji z Bogiem. Bóg nie był ich Bogiem, oni nie byli jego ludem czy ludami, bo tu mówimy o wielu ludach, więc ci nie mają żadnych szans, bo się w ogóle nie liczą, są gorsi, gorzej postrzegani i oceniani i tak dalej, a jednak oni mają szansę wejść jako pierwsi. A ci, którzy szczycili się przymierzem z Bogiem, byciem wybranymi, gdzie wydawało się, że to oni będą pierwsi, nagle zostaną zaklasyfikowani jako ostatni w wejściu na ucztę, ostatni w drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zbawienie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lut, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie, ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan, podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan.
To właśnie prorok Izajasz, między innymi, ale i przede wszystkim, ideę uniwersalizmu religijnego na kartach swej księgi promuje. Według ścisłości musimy pamiętać, że księga proroka Izajasza to tak naprawdę trzy części powstałe w różnych etapach historii Izraela i ten fragment, który przypada na dzisiejsze pierwsze czytanie, to jest tak zwany trito Izajasz, trzeci Izajasz. Więc on się różni od tego pierwszego, ale nie czas i miejsce, by tę kwestię teraz omawiać. I liczy się idea i przekaz, jaki wypływa z tego fragmentu, kiedy Bóg ukazuje siebie jako tego, który przybędzie. Tu mamy element teofanijny, czyli element pokazania się, ukazania się, przybycia Boga, po co przybędzie, by zebrać wszystkie narody i języki, a więc tych ludzi, którzy są poganami. I znowu, tak jak mówiliśmy przy okazji Ewangelii, można by mieć tutaj pewną wątpliwość, czy nie chodzi tutaj o Żydów rozproszonych w diasporach, w różnych krajach, że to ich Bóg pozbiera, mówiąc tak obrazowo, z różnych tych zakątków, gdzie wskutek wygnania lub innych okoliczności żyją z dala od Jerozolimy, od Izraela i że to on ich przyprowadzi, będą wreszcie razem na Świętej Górze. Nie, bo tu jest wprost wspomniane, że będą to wszystkie narody i języki, nie tylko język hebrajski czy aramejski, jakim się posługiwano, ale będą to wszystkie narody i języki, a więc reprezentanci wszystkich innych ludów. Po co mają przyjść, albo po co Bóg ma ich sprowadzić? By ujrzeli Jego chwałę, by ujrzeli Jego triumf, Jego zarządzanie i to, że jest jedynym Panem i Stwórcą i że należy mu się hołd. Wspomniane są różne ludy i narody. Tarszisz, Put, Lud, Meszek, Rosz, Tubal, Jawan, Wyspy Dalekie i tak dalej. To są ci, którzy do tej pory jeszcze nie słyszeli o sławie Boga, nie widzieli Jego chwały, ale oni ją zobaczą. Możemy teraz poruszyć wodze wyobraźni i zobaczyć te liczne tłumy, jakie przybywają na Syjon. Nawet wprost prorok mówi, że przybędą na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach, na dromaderach. No i do tego jeszcze przyniosą ofiary. Więc wielki tłum pogan nagle odkryje Boga. Przybędą oni na świętą górę, do Jeruzalem, na górę świętą, która była do tej pory zarezerwowana tylko dla Izraelitów. I oni będą widzieli chwałę Bożą i oni dostąpią wielkich dóbr przyobiecanych przez Pana. I to oni wraz z Izraelitami będą go chwalić. Choćby tymi słowami, jakie pojawiają się w dzisiejszym psalmie, to jest psalm 117, a właściwie tylko jego, to są tylko dwa wiersze, cztery wersety w układzie lekcjonarza, w których psalmista zachęca nie tylko swoich rodaków, ale także i pogan do tego, by wychwalali Pana. A mówi w ten sposób: chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Poganie tej wierności, tej łaski jeszcze nie znali, jeszcze jej nie doświadczyli, ale zgodnie z Izajaszową zapowiedzią przyjdzie taki moment, kiedy i oni staną się beneficjentami Bożej dobroci i Bożych łask. Kiedy to nastąpi? W erze mesjańskiej. I tu wracamy do Jezusa z Nazaretu, który okazał się być posłanym przez Boga Mesjaszem. Zresztą samo określenie Chrystus, Chrystos, namaszczony, to jest tyle co Maszijach, czyli Mesjasz. I to wtedy zaczną się wypełniać starotestamentalne zapowiedzi, w których nie tylko naród wybrany będzie mógł osiągnąć zbawienie i oglądać chwałę Pana, ale także będą mogli to uczynić tak zwani poganie. Thank you.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię oświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Drugie czytanie w okresie zwykłym, w niedzielę, zwykle odbiega od głównego nurtu myśli, refleksji, która zwykle rozwijana jest w pierwszym czytaniu, w psalmie i w Ewangelii. Podobnie jest i dzisiaj, w dzisiejszym czytaniu przeznaczonym na 21 niedzielę czasu zwykłego na rok C. Przede wszystkim mamy tutaj wypowiedzi przypominające nam starotestamentalne księgi mądrościowe, w których wiele możemy znaleźć napomnień czy różnego typu informacji dotyczących wychowania, że ojciec wychowuje syna, że karci go, idea karcenia w tym dobrym znaczeniu nieraz pojawia się w księgach mądrościowych i autor listu do Hebrajczyków sięga do tego gatunku i zachęca syna, gdzie tutaj każdy ojciec i każdy mądrze wychowujący syna i każdy dobrze wychowywany syn mogą się w tym obrazie odnaleźć, żeby nie lekceważył syn karcenia Pana, by nie upadał na duchu. Oczywiście to jest pewne doświadczenie, to jest, nawet pojawia się słowo chłosta, byśmy powiedzieli nawet kara cielesna, kiedy tego potrzeba. Kiedyś jest to dziecko dzisiaj bardzo niemodne w dobie wychowania bezstresowego, ale to wszystko, co się wydaje nieprzyjemne, trudne w relacjach ojca i syna, kiedy ojciec musi syna skarcić, to kiedyś wyjdzie na dobre. To nie jest nic złego, ta karność jest konieczna, żeby dobrze wychować i ukształtować swego syna. Więc ono nie jest radosne, jak dalej kontynuuje autor listu do Hebrajczyków, a nawet smutne, ale przynosi z czasem błogi plon sprawiedliwości, bo takie określenie się tutaj pojawia. I chociaż to jest zupełnie inny temat, ale jakby wynosząc go z kontekstu, w jakim usadowiony jest ten fragment w całym liście do Hebrajczyków, gdybyśmy chcieli jakoś nawiązać do tych refleksji, o których mówiłem do tej pory, to ja bym to zrobił w sposób następujący, że ojcem karcącym jest sam Bóg, a jego karconym, albo możemy powiedzieć przezeń wychowywanym synem jest Izrael. Idea wcale też nie obca dla myśli starotestamentalnej, bo w niektórych tekstach jest też, choćby u proroków, ukazywany Bóg Izraela jako ojciec, a naród wybrany jest ukazywany jako syn. Mowa jest na przykład o Eksodusie, że z Egiptu wezwałem syna mego, potem w Ewangelii ten tekst zostanie zupełnie w innym kontekście przywołany, u świętego Łukasza zresztą, u świętego Mateusza, gdzie będzie mowa o powrocie dosłownie Syna Bożego, czyli Jezusa z Egiptu, po tym jak tam się musiał chronić przed zemstą Heroda. Inny jest to temat, ale idea Bóg Izraela jako ojciec i Izrael jako jego syn. możemy taką ideę odnaleźć i w tym kontekście też dostrzec liczne formy karcenia Izraela, syna, przez Boga, czyli Ojca, po to, by dobrze tego syna wychować. A do czego wychować między innymi tego syna, oprócz tego, że do wierności, do przestrzegania zasad podanych przez Ojca, czyli jeśli jest to Bóg, do przykazań i tak dalej, to także wychować do tego, by Izraelici przygotowali się, że do tej rodziny, do tych relacji ojcowskich będą zaproszeni też inni synowie, do tej pory jeszcze żyjący w oddali, czyli poganie. Bo najkrócej streszczając ten Boży plan, możemy powiedzieć, że Bóg wybrał sobie jeden naród, zresztą nazywany narodem wybranym, którym się szczególnie opiekował, nad którego perypetią różnym historycznym towarzyszył, pomagał, kiedy trzeba było. Kiedy trzeba było, oczywiście i karał, kiedy trzeba było, wynagradzał, ale wybrał go nie tylko po to, by spośród wszystkich ludzi na całym świecie mieć ten jeden naród, który doprowadzi do zbawienia, a pozostałych potraktować jako nie swoich. Przecież on jest twórcą. Nie mógł pozbawić dobrych, właściwych relacji czy jakichkolwiek relacji z sobą innych ludzi, inne ludy i narody. Nie tylko Izraela. Więc Izrael, owszem, jako naród wybrany, miał podprowadzić pod próg, po którym wejdą do wspólnoty z Bogiem reprezentanci innych narodów. Więc jako ten starszy syn był do tego przygotowywany. I kiedy młodsi synowie wreszcie zostali wpuszczeni do domu ojca, wtedy wielu Izraelitów poczuło się niedobrze. Byli zazdrośni, uważali, że to nie jest sprawiedliwe, że tak być się powinno. Mimo że przecież, tak jak była o tym mowa przed chwilą, już prorocy i psalmista nieraz zapowiadali, że kiedyś wszystkie narody będą chwalić Boga. Więc skoro syn nie został dobrze wychowany z własnej winy, syn, czyli Izrael, mimo karcenia nie wyszło mu to jednak na dobre, to wtedy Bóg zaprosi do swego domu innych synów. Pozostawiamy kwestią otwartą, na ile dzisiaj możemy mówić współcześnie już o narodzie wybranym w odniesieniu do Izraela, ale na pewno możemy mówić o nowym narodzie wybranym, o ludzie Nowego Przymierza, który odnajdujemy w Kościele. To teraz Kościół, który składa się i od początku się składał oczywiście też z reprezentantów narodu wybranego, wszak apostołowie, pierwsi uczniowie, pierwsi wyznawcy byli też izraelskiego pochodzenia. Tak, dzięki działalności apostołów, zwłaszcza Pawła, a potem przez całe wieki ich kontynuatorów, to nowy lud Boży, jakim jest Kościół, może się cieszyć darem wybraństwa. To jest naród wybrany, to jesteśmy my, nowy naród wybrany. I dlatego przestroga, jaka pojawia się w dzisiejszych czytaniach, zwłaszcza w Ewangelii, teraz już może odnosić się nie tylko do historycznych Izraelitów, ale także i do nas, obyśmy my nigdy nie musieli z płaczem i zgrzytaniem zębów zobaczyć, że nie udało nam się wejść na ucztę w niebie, a udało się innym, jeszcze spoza Kościoła, którzy kiedyś do jego wspólnoty wejdą, i żeby po prostu to my byśmy nie byli na pozycji przegranej. Tego uczą nas dzisiejsze czytania, zwłaszcza Ewangelia zaczerpnięta z przekazu świętego Łukasza.
Ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski. 4856 655 23 33 lub 4856 655 23 66. Thank you. Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Prosimy, panie Janusz.
Ja chciałem odnośnie do czytania z Ewangelii Świętego Łukasza. No jest tutaj wyraźnie w tej przypowieści odpowiedziane na pytanie, i czy tylko nieliczni będą zbawieni, że właśnie taka możliwość po prostu istnieje i należy brać to pod uwagę. Tymczasem wśród teologów wybitnych, czy w ogóle wśród teologów, istnieje taka pokusa, żeby snuć rozważania wokół teorii pustego piekła, czy nadziei powszechnego zbawienia, tak zwana teoria apokatastazy. No u nas chociażby tym się bardzo intensywnie zajmował w Polsce ksiądz profesor Wacław Hryniewicz. Z takich poglądów był też znany, powiedzmy, Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog szwajcarski. Ale co ciekawe, w 13 punkcie encykliki Redemptor Hominis Jana Pawła II znajdziemy również takie słowa, ja to cytuję w tej chwili. Każdy bowiem jest ogarnięty tajemnicą odkupienia, z każdym Chrystus w tej tajemnicy raz na zawsze się zjednoczył. No, można by się poważnie zastanawiać, jak te słowa z encykliki właśnie Jana Pawła II mają się do najbliższego czytania niedzielnego, no bo ja widzę tutaj, traktując te słowa literalnie, pewną sprzeczność. Zresztą Jan Paweł II przez niektóre środowiska w okresie, kiedy trwał jego proces beatyfikacyjny, też był posądzany, powiedzmy, o jakieś takie sympatie w stosunku do teorii powszechnego zbawienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Prosimy, ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Tak, tutaj przywołał pan cytat Redemptor Hominis z encykliki, ale z tego, co usłyszałem, to tam wybrzmiało słowo odkupienie. Trzeba rozróżnić te dwa pojęcia, odkupienie i zbawienie, bo odkupił Chrystus przez swoją mękę i śmierć nas wszystkich ludzi. Natomiast to, czy będziemy zbawieni, to jest też możliwe dzięki męce Chrystusa, ale zależy od naszej współpracy z jego dziełem. Dlatego też, no niestety, jakakolwiek by nie była pokusa apokatastazy swego czasu rzeczywiście modnej w poglądach teologów, no to wczytując się w przekaz Pisma Świętego, niestety no musimy powiedzieć, że nie wszyscy będą zbawieni, choć oczywiście wolą Bożą byłoby tak było, że wszyscy. Niemniej jednak to zależy właśnie od tego, jak my na to zbawienie zarabiamy, jak my się staramy je osiągnąć.
Już za chwileczkę kolejny telefon. Przypomnijmy, audycja Szukając Słowa Bożego, naszym i Państwa gościem ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, a rozważamy liturgię słowa najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to 21. niedziela zwykła. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo. Halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedzica.
Na wieki wieków. Amen.
Teraz Maciej z Gdańska. Ja mam takie pytanie. Pierwsi będą ostatni, ostatni będą pierwszymi. Proszę mi powiedzieć, czy w niebie jest hierarchia? Czy ma znaczenie, czy będziemy pierwsi, czy ostatni, czy w niebie wszyscy są równi, czy może będzie jakieś stopniowanie,
jakieś gradacje,
czy gorszych? Takie mam pytanie.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Pewnie będzie, bo to wnioskujemy, jeśli bazujemy na samym Piśmie Świętym, że jest mowa kimś, kto będzie największy w Królestwie Bożym i kimś, kto będzie najmniejszy w Królestwie Bożym, ale będzie w nim, czyli mówiąc naszym językiem, będzie zbawiony. Z skoro ktoś jest większy, ktoś jest mniejszy, to znaczy, że jakaś hierarchia istnieje. A odchodząc od Pisma Świętego, to mogę podać taki przykład, który dla mnie jest przekonujący, a podała go bodaj święta Teresa z Lisieux, kiedy powiedziała, że w niebie wszyscy będą napełnieni, będą pełni szczęścia, tak jak napełnione są różne naczynia wodą po brzegi. Przy czym napełniony może być duży słoik, napełniona po brzegi może wodą być szklanka i może być mały kieliszek napełniony po brzegi. A więc widzimy, że nie jest to równe, ale wszystkie naczynia są po brzegi napełnione, bo tam, gdzie jest jakaś tam hierarchia, ktoś wyżej, ktoś niżej, pojawia się element zazdrości, więc tutaj nie będzie tego elementu zazdrości, ponieważ pełnię osiągną wszyscy. Jakkolwiek na przykładzie, który podała owa święta, możemy widzieć pewną hierarchię. Pewnie to zależy od naszych ziemskich zasług, ale możemy się spodziewać, że ona będzie.
Skoro są chóry anielskie, archanielskie.
Tak jest, to już kolejna sprawa, tak, jeśli chodzi o aniołów, to i tutaj mamy hierarchię, zresztą przecież są archaniołowie, przecież szatan, nim tak został nazwany, znajdował się bardzo blisko Boga, można powiedzieć, miał bardzo wysokie stanowisko po naszemu, no, które z własnej winy stracił. Więc ta, nawet wśród aniołów ta hierarchia istnieje.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tutaj siostra Teresa Częstochowa. Mam pytanie historyczne. Już w Starym Testamencie w świątyni było miejsce, gdzie spotykali się ci uprzywilejowani Izraelici, ale również był dziedziniec pogan. Nawet niektórzy zostali obrzezani, czyli włączeni do narodu wybranego. Czego oni się mogli spodziewać w momencie przyjęcia? Jak Stary Testament patrzył, synagoga i świątynia patrzyła na ich udział i rolę? To moje pytanie.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
To trzeba wiedzieć, że generalnie tego typu konwersje na judaizm nie były częste, bo judaizm jako taki nie jest religią misyjną, jest w dużym stopniu uzależniony od narodu, to znaczy od przynależności do
genetycznie
narodu.
Genetycznie bardziej, prawda?
Tak, jest etnicznie to wszystko. Natomiast, no owszem, się tego typu sytuacje zdarzały, ale jak traktowano kogoś takiego prozelitę, czy jak go nazwać, no to trudno powiedzieć, ale nie były to sytuacje zbyt częste. Natomiast rzeczywiście na terenie świątyni jerozolimskiej były wyznaczone miejsca od tego, najbliżej przybytku, gdzie mogli być jedynie kapłani, potem był dziedziniec mężczyzn, dziedziniec Izraela, potem dziedziniec kobiet, ale izraelskich i dopiero wtedy dziedziniec pogan. Przez bramy tegoż dziedzińca do wnętrza nie można było przechodzić poganom, to groziło nawet śmiercią. Zresztą takie napisy w różnych językach ówczesnych się znajdowały, takie ostrzeżenia. Także i nie Izraelici, czyli poganie, mieli gdzieś tam możliwość być w miarę blisko, czy już to świadczy o tym, że nie byli całkowicie wykluczeni od relacji z Bogiem, ale i tak dalej niż Izraelici.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Od relacji z Bogiem.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Tak jak ja to odczytuję, to te słowa usiłujcie wejść przez ciasną bramę oznaczają zachętę do ponoszenia wysiłku, bo wszelki wysiłek jest pożyteczny dla kształtowania ludzkiej osobowości. Słowo Boże zawiera zresztą mnóstwo podobnych zachęt, na przykład słowa Pana Jezusa, jeśli ktoś chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje, albo niedawne słowa z listu świętego Pawła dotyczące opierania się grzechowi, czy zmagaliście się już aż do krwi. I święty Jan Paweł II w jednej z pierwszych pielgrzymek do Polski, kiedy przemawiał do polskiej młodzieży, powiedział takie słowa. Nie zazdroście swoim rówieśnikom w zachodniej Europie, że mają łatwe życie. To, co jest łatwe, to nic nie kosztuje, a więc nie ma wartości. Lub na przykład w innym miejscu. Wymagajcie od siebie, gdyby nawet nikt od was nie wymagał. Te i podobne zachęty są właśnie komentarzem do tych słów: usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Zresztą teraz papież Franciszek też mówi o tym: wstaniu z fotela. I jest takie słowo, które właściwie określa zadanie człowieka w relacji z Bogiem. Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra z tymi, którzy go miłują, a więc współdziała, czyli człowiek jest wezwany do aktywności. Może niełatwa jest do ustalenia granica tej aktywności, bo czasami człowiek usiłuje za dużo zrobić. Według mnie powinien człowiek zrobić tyle, co jest w jego mocy, a resztę po prostu powierzyć Bogu. Bo tutaj to, powiedzmy, o tym rozstrzyga takie pojęcie, kiedyś je usłyszałem, pojęcie synergii, że między Bogiem a człowiekiem istnieje taka wymiana darów i jeśli człowiek jest zakorzeniony w wierze, to wyczuwa tą granicę, co należy do mnie, żeby się nie nazywało, że ja już jestem pyszny i ja to sam zrobię. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Tak, oczywiście, że to wszystko wymaga dużego wysiłku, żeby osiągnąć zbawienie. Nikt nie obiecał, że będzie łatwo i wygodnie. Wiele innych tekstów w Ewangelii wskazuje na to, jak trudno być uczniem Jezusa, czy jak trudno jest osiągnąć zbawienie. Można, bo tak jak pan powiedział, to jest zachęta Jezusa, ale też jest to apel do wolnej woli człowieka. Można iść drogą krętą, to ksiądz poeta, ksiądz Twardowski pisał, zaufałem drodze krętej i mniej więcej jakieś takie tego typu słowa prowadzą, taką na łeb, na szyję, z dziurami po kolana. To jest ta trudna droga, ale też można iść drogą wygodniejszą, ale niekoniecznie do celu dojść. Zawsze mam przed oczyma jedno z siedmiu wzgórz Rzymu, Kapitol. Można na Kapitol wejść elegancką, renesansową, ozdobioną rzeźbami drogą, właściwie schodami takimi bardzo lekkimi, niestromymi i dojść na plac, gdzie znajdują się pałace zaprojektowane przez Michała Anioła, ale obok jest droga, schody bardzo strome, naprawdę trzeba się natrudzić, żeby dojść i wcale nie wydaje się, że coś pięknego jest u góry, bo jest dość surowa fasada kościoła Araceli. Ale jak się wejdzie do kościoła, to nie dość, że tam jest pięknie, to wtedy ma się świadomość, że tam jest Jezus, bo tam jest Najświętszy Sakrament, wiadomo, w kościele. I co jest cenniejsze? Zobaczyć wygodne widoki Rzymu i niby się doszło do celu, czy iść tą stromą drogą, żeby ostatecznie móc się z Jezusem w obecnym Najświętszym Sakramencie spotkać. To tak, takie zawsze mam przed oczyma obrazy. Dlatego owszem, ciasne drzwi, wąska droga, wysiłek, aktywizm, jak najbardziej. Można porównać też, że nasze życie to nie takie tylko, bo się mówi, to jest pielgrzymka ku niebu, taka wędrówka i tak dalej. No jest, ale bardziej bym powiedział, to jest taka wspinaczka na szczyt. Bo wspinaczka jest naprawdę niełatwym zadaniem, ale wykonalnym. Wymaga od nas dyscypliny, współpracy z innymi i sporo trudu.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi z Śląska. Ja chciałam jeszcze cofnąć się do pojęcia pełne naczynie. Ja mam taką intuicję, że w Kanie Galilejskiej było 6 stągwi. Natomiast Matka Boża, Maria, była tą stągwią siódmą, pełną Ducha Świętego. Pełna stągwia. Czyli to jest taka bardzo głęboka metafora.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Tak, no to znaczy się, tutaj mamy zupełnie z innym obrazem do czynienia, te stągwie napełnione wodą i też rzeczywiście piękna metafora Maryi wypełnionej, napełnionej Duchem Świętym. Niemniej jednak w tym przykładzie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus chodziło o coś innego. Ale rozumiem, że to jest analogia wypełnionych, podobieństwo wypełnionych po brzegi naczyń.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Ja chciałem się spytać, Jarek z Mazowieckiego, chciałem się spytać, czy to słowo pierwsi będą ostatni, nie ostatni pierwszymi, czy to się nie odnosi do tysiącletniego królestwa z Apokalipsy Księgi 20? To jest takie moje pytanie. Mm-hmm.
Ksiądz dr Wojciech Kardyś?
No wydaje się, że nie, bo Łukasz nie mógł czerpać z Jana. Łukasz napisał swoją Ewangelię w ogóle zanim Jan napisał swoją wersję, a tym bardziej kiedy napisał Apokalipsę. Więc tu raczej nie trzeba szukać dalszych analogii, tylko odnieść się do tego właśnie tekstu, ale też jest w Ewangeliach. U Mateusza, który przed Łukaszem napisał Ewangelię, też są tego typu zestawienia. Pierwsi, ostatni, nie tylko przy okazji tej przypowieści, czy tego tekstu, który teraz analizujemy.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Ja przepraszam, tylko wyłączę, bo...
Będziemy wdzięczni.
Jestem na komórce i nie wiem, jak się utrzymam.
Ale słyszymy pana dobrze, możemy kontynuować.
Więc mam taką prośbę. W związku z tym, że w katechizmie Kościoła katolickiego jest punkt 836. I prosiłbym, aby go odczytać, ponieważ tam jest dokładnie powiedziane, kto zostanie zbawiony. I jest właśnie, są zbawieni ludzie, wszyscy ludzie dobrej woli, tak bym to określił. I raczej ta apokastaza całkowita jest dosyć bliska właśnie temu punktowi Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego. Jakby można tam po prostu...
Dobrze. Kto należy do Kościoła powszechnego? Takie pytanie stawia katechizm Kościoła katolickiego i analiza i odpowiedź jest w trzech punktach. Pan prosi o 836. Do tej katolickiej jedności ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie, należą lub są do niej przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia. Prosimy, ksiądz dr Wojciech Kardyś.
Tak, to też możemy tutaj, zresztą jest przywołana konstytucja z Soboru Watykańskiego Lumen Gentium, punkt 13 i bodaj w punkcie 9 też jest mowa o tym, kto osiągnie zbawienie. Ja bym powiedział tak, my jako katolicy, chrześcijanie, ale konkretnie katolicy, mamy drogę z jednej strony najłatwiejszą ku zbawieniu i z drugiej strony najtrudniejszą. Najłatwiejszą, że my mamy podane wszystko, co jest potrzebne do zbawienia w nauczaniu Jezusa, w nauczaniu Kościoła, ale czyli dostajemy, można powiedzieć, taki bardzo konkretny i szczegółowy przepis, który należy realizować i według niego postępować i iść przez życie. Ale to realizowanie jest bardzo trudne. Jakkolwiek dzięki niemu mamy pewność największą, że dojdziemy do nieba, że osiągniemy zbawienie. Natomiast jest pewna gradacja. Są pozostali chrześcijanie, nie katolicy, ale ci, którzy wierzą w Chrystusa. Przecież oni nie mogą nie być zbawieni, o ile oczywiście też spełnią konkretne wymogi. Potem mamy wyznawców jednego Boga. Są Żydzi, którzy są jakoby starszymi braćmi wierze dla nas. Jakoby to jest ważne, ale mamy wspólne korzenie. Potem są muzułmanie, też wierzący w jednego Boga. Potem są jeszcze inni, są nawet ludzie, którzy przecież w żadnego Boga nie wierzą, ale jeśli będą postępować zgodnie z tak zwana recta vita, czyli z prawem, według prawego życia, według zasad i swojego sumienia, też nie będą wykluczeni. Więc można powiedzieć, podsumowując, że są różne stopnie i możliwości. My jesteśmy najbliżej. To tak, jakby jeszcze inny przykład podać. Słońce i inne planety. Gdzie jest najcieplej? Tam pewnie, gdzie jest najbliżej Słońca. Chociaż nie wiem, ale by się wydawało, że my jesteśmy najbliżej tego Słońca, co nie znaczy, że w większej odległości, nawet bardzo dalekie, ale wokół niego również oscylują inne planety. Oczywiście Ziemia nie jest najbliżej Słońca, tylko mówię my jako porównując nas jak do tych planet, a Boga do Słońca.
Księże doktorze, wydaje się, że cały czas wymaga to pewnej jasności, uporządkowania, porządku, który jest porządkiem przynależności do Chrystusa przez chrzest, przynależności do Chrystusa przez dzieło stworzenia i odkupienia i ten trzeci wymiar, który jest przynależnością do Chrystusa. Ci, którzy będą mieli udział w Jego Królestwie, w Jego zbawieniu, czyli przejdą przez tą bramę, którą On jest, a jest bramą prowadzącą do Ojca. Jemu zostanie oddane panowanie, królowanie i stanie się sędzią nas wszystkich. I tutaj, bo drugi telefon jest i takie pytanie, gdzieś takiego zamieszania z przynależnością do Kościoła, z dziełem odkupienia, a jednocześnie z tym dziełem zbawienia, które jest obcowaniem z Bogiem w niebie, czyli już bycie w Królestwie Niebieskim.
No tak, tak. No jeszcze raz powiem, to nie jest tak, że tylko my, wierzący w Chrystusa i konkretnie przynależący do Kościoła katolickiego, mamy jako jedyni szansę na to, by osiągnąć zbawienie, jakkolwiek my jesteśmy najbliżej Niego, tego zbawienia. Natomiast no, tak samo jak się modlimy, choćby w Wielki Piątek, za Żydów, za wierzących w jednego Boga i tak dalej, czyli nie wykluczamy ich, lecz z naszej perspektywy wydaje się, że im jest dużo trudniej osiągnąć zbawienie, jakkolwiek jest to możliwe.
Ksiądz dr Wojciech Kardyś, audycja Szukając Słowa Bożego. Księże doktorze, prosimy o podsumowanie tego spotkania i przygotowanie nas w takim resumé na najbliższą niedzielę.
Podsumuję to komentarzem, jaki pojawi się w diecezjalnym dwutygodniku diecezji pelfińskiej w Pielgrzymie. Tam regularnie piszę i to jest w krótkich słowach podsumowanie bazujące na tych wszystkich czytaniach. Czytając księgi Starego Testamentu, możemy odnieść wrażenie, że Izraelici są narodem zamkniętym na innych, na których z góry spoglądają jako na pogan i że tylko oni mają właściwą relację z Bogiem. To na ich ziemi, w Jerozolimie, Pan wybrał wzgórze, gdzie wzniesiono świątynię, miejsce, na które On wstępował, by być ze swoim ludem, tylko ze swoim. Tymczasem w niektórych fragmentach starotestamentalnych przebija się wyraźniej idea uniwersalizmu. Izajasz oznajmił zapowiedź Pana, że nadejdą czasy, kiedy On sprowadzi, to znaczy Bóg sprowadzi do siebie przedstawicieli wszystkich ludów. Wsłuchując się w słowa pierwszego czytania, możemy wyobrazić sobie barwny korowód królów na lektykach, tłumów niosących dary, rozmaitych zwierząt. Wszyscy zmierzają do Jeruzalem, bo pragną ujrzeć chwałę Wszechmogącego i z mocą Go wysławiać. Ta zapowiedź miała wypełnić się w erze mesjańskiej. To dzięki Jezusowi, Mesjaszowi, perspektywa zbawienia otworzyła się na pogan. Więcej nawet, Chrystus przedstawił inną zapowiedź, która mogła przerazić Jego rodaków. Mówił o przybyszach ze wszystkich stron, udających się na ucztę zbawionych. Zasiądą oni wraz z patriarchami Izraela za stołem w Królestwie Bożym, podczas gdy wielu Izraelitów nie zdoła się na tę ucztę dostać. To ci, którzy będąc wybranymi, zaprzepaścili ogromną szansę. Skoro zamknęli się na troskliwie wychowującego ich ojca, ten sprowadzi do siebie inne dzieci.
Bardzo gorąco dziękujemy za to podsumowanie, za przygotowanie komentarzy do liturgii Słowa 21 Niedzieli Zwykłej. Pozdrowienia.
Tak, serdecznie pozdrawiam tym razem moich parafian, ale konkretnie rolników, bo za dwa dni mamy tu w parafii świętej Barbary w Lalkowach parafialne dożynki.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy też gorąco i serdecznie.
Dziękuję
ksiądz
bardzo.
Dr Wojciech Kardyś, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i proboszcz w parafii świętej Barbary.
W Lalkowach.
W Lalkowach. Liczba mnoga, tak?
Tak, tak.
Bóg zapłać.